Dzisiaj rozpoczniemy nowy cykl z Dziejów Apostolskich z rozdziału 27, który wiele lat temu stał mi się o tyle bliski, ponieważ jest tam historia, która zawiera tak wiele zwrotów akcji, tak wiele dynamiki działania. Tam widzę, że każda z tych części tego rozdziału jest godna tego, żeby zatrzymać się, rozpatrzyć ją i przyjąć wynikającą z tego lekcję. Wiele lat temu usłyszałem pewne zdanie, które zapamiętałem. Jeśli nie żyjesz tak, jak myślisz, to zaczynasz myśleć tak, jak żyjesz. Jeśli nie żyjesz tak, jak myślisz, to zaczynasz myśleć tak, jak żyjesz. Nie wiem, czy wy zapamiętacie, ale pomyślałem sobie w ten sposób. Jeżeli nie żyję tak, jak wierzę, to jak żyję? Jeżeli nie wartości, które wynikają z Boga, z Bożego Słowa, z Jego Ducha przyświecają moim myślom, moim działaniom, to jak żyję? Czy sytuacje, okoliczności narzucają mi sposób myślenia, działania? Czy ciągle działam pod jakąś presją sytuacji, okoliczności? Czy mam w swoim sercu dostatecznie wiele przestrzeni dla Bożego Słowa i mądrości, by do niej sięgać, wydobywać i stosować niezależnie od czasu i chwil, zgodnie z tym, jak Bóg tego oczekuje? Ja chcę myśleć tak, jak Pan myśli i żyć tak, jak On ode mnie tego oczekuje. I wierzę, że wy również. Chcemy żyć Bożymi wartościami i chcemy, żeby one przyświecały nam. Może jedna z rzeczy, która jest trudniejsza, to to, żeby odkryć ten Boży plan dla naszego życia i móc go realizować. I dzisiaj chciałbym zająć się jedną z lekcji tematu, jak odkrywać też Bożą wolę dla naszego życia. I nie wynika to tylko z tematu, który jest ważny dla nas, ludzi wierzących, no bo któż by tego nie chciał. Wiemy, jakiego mamy Pana, wspaniałego, cudownego, dobrego. I myślę, że pragnieniem naszego serca jest poddanie się Jego kierownictwu i Jego woli, ale odkrycie tego planu jest ważne i wyniknie ono również z fragmentu, który będzie dzisiaj nam przyświecał. Ale nim do niego dojdziemy, chciałbym, żebyśmy sięgnęli też do kilku takich myśli z różnych miejsc Bożego Słowa, które mówią nam o tym, dokąd ta Boża droga ma zmierzać, jaki jest kierunek w naszym życiu. I oto w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 8 rozdziale, w wierszu 28, znajdujemy fragment, który również dla nas jest bardzo ważny. A wiemy, czyli to jest jasne dla ludzi wierzących, a wiemy, przekonani przez Boga i potwierdzone to w Bożym Słowie, że Bóg współdziała we wszystkim ku... że Bóg działa we wszystkim. Proszę, zwróćcie uwagę, we wszystkim. To słowo wszystkim nie mówi tylko to, co dobre dla nas, ale również to, co może być wyzwaniem i trudnością, jakąś okolicznością i sytuacją, która w tym momencie nie będzie dla nas miła, ale ostatecznie będzie służyła temu wyższemu celowi, który Bóg chce, aby nas do Niego doprowadzić, aby poprzez to nas przeprowadzić i aby to miało miejsce ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Innymi słowy, jest to słowo dla Kościoła, jest to słowo dla mnie i dla ciebie, nie dla tego świata, ale dla ludzi wierzących. Myślę, że takie powiedzenie, o nic się nie martw, wszystko będzie dobrze, które rzucamy gdzieś na wiwat, wcale nie ma mocy, żeby się spełniło, ale wierzę, że to, co Bóg obiecał i to, co włożył w nasze serce, On ma moc, aby się wypełniło. I we wszystkim Bóg działa ku dobremu. Na wiele historii, które miały miejsce w naszym życiu, jeżeli ktoś żyje dostatecznie długo z Panem, by móc tą historię przywołać, to były okoliczności i sytuacje trudne, wymagające zmian w naszym życiu, ale one służyły pewnemu dobru, które wtedy nie rozumieliśmy, a za które dzisiaj Bogu dziękujemy na kolanach. Wierzę, że Bóg we wszystkim działa ku dobremu z tymi, którzy mają otwarte, szczere, pragnące serce i wierzę, że przed takimi ludźmi, z takimi ludźmi dzisiaj staję, również z moim otwartym sercem, aby to, co Pan pośle dzisiaj, służyło ku dobremu, prawda? Ku Jego chwale i naszemu zbudowaniu. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale czytamy też takie słowa, które dotyczyły Izraela, który na pustyni karmił cię manną. O, Bóg troszczył się o swój lud, nawet na pustyni, której nie znali twoi ojcowie. Ciekawe słowo. Nie znali ojcowie tej manny, tego zaopatrzenia Bożego, które każdego dnia Pan zsyłał dla swojego ludu, karmiąc ich tak, aby nie zginęli z głodu, i nawet ze skały wydobywał wodę, aby ich napoić. Oni tego nie znali, będąc w Egipcie, ale to pokolenie, ci ludzie mogli to poznać. A więc co również może nam podpowiadać, że mamy pewne nowe też doświadczenia w relacji z Bogiem. Chcę być bardzo ostrożny w tym nowym, by tego nie nadużyć, by nie wyjść poza obręb Bożego Słowa, Bożej woli. Ale widzicie, w każdym czasie Bóg ma moc przemówić do swojego Kościoła i dać nam właściwy pokarm, udzielić nam mądrości, jakiegoś namaszczenia do działania w tej sytuacji, w tej rzeczywistości, w której żyjemy, aby się o nas zatroszczyć, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić to ku dobremu. W tym momencie jest to niełatwe, ale Bóg chce obrócić to ku dobremu dla swojego ludu, ponieważ go kocha. To tak jak my, gdy kochamy dzieci i chcemy coś od nich, one tego nie rozumieją, ponieważ nie widzą tej perspektywy, którą my mamy z rangi wieku i doświadczenia, a nawet czasami wzrostu i możliwości, ale chcemy dla nich to, co dobre, nawet jeżeli teraz jest to dla nich dość bolesne, trudne i niezrozumiałe, ku dobremu. A co dopiero Bóg, który jest Bogiem miłości i On chce o nas się zatroszczyć, przeprowadzając nas przez upokorzenie, przez doświadczenie, aby w przyszłości okazać swoją chwałę. Abyś nie mówił w swoim sercu: moja moc i moja siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa. Czy to nie piękne słowa? Że Bóg naprawdę troszczy się, dając zdolność, dając możliwość, abyśmy zdobywali to, co również służy nam, to, co jest dobrem dla naszego życia. Ale nie mówmy, że to moja ręka, moja siła, ale wszystko, co się dzieje w życiu człowieka wierzącego, zasługuje na to, aby Pan był poprzez to wywyższony i byśmy w tym mogli widzieć też Jego kierownictwo. Alleluja. Rozpoczniemy tę historię nieco wcześniej, w miejscu, gdzie apostoł Paweł znajduje się w więzieniu, nie z własnej woli. I w zasadzie w tym momencie więzienie nie jest karą za jakieś nadużycie też z jego strony, za jakiś występek, złamanie prawa, ale jest ochroną dla niego, ponieważ ludzie w Jerozolimie tak byli pełni nienawiści w stosunku do apostoła Pawła, że chcieli go tam zgładzić i aby go chronić, władze rzymskie umieściły, odizolowały go w więzieniu. A więc był to dla niego ratunek, jednym słowem. Nawet wynieśli go na rękach i schowali tam, ale to też niełatwe miejsce znaleźć się w takim odizolowaniu. Sługa Boży, pomazaniec, taki w znaczeniu, że miał namaszczenie, by służyć, wiele dobrych rzeczy Bóg przez niego wykonał, a teraz siedzi w więzieniu. Czy to koniec? Bóg przychodzi do niego następnej, przystąpił do niego Pan i rzekł: bądź dobrej myśli. W takich okolicznościach przychodzi Pan i przemawia wprost do serca swojego sługi, aby zainspirować go na nowo. Mówi: nie martw się, bądź dobrej myśli, zaufaj mi, bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz zaświadczyć i w Rzymie. Odległość między tymi dwoma miejscami jest dość duża. Nie tylko gdy chodzi o przestrzeń, to też, a w tamtych czasach wiecie, że podróżowanie nie było tak łatwe, że wsiadasz gdzieś w Jerozolimie albo w Tel Awiwie do samolotu i za chwileczkę lądujesz w Rzymie, w zasadzie po mrugnięciu powiekami niemalże. Tylko to było wyzwanie, bardzo duże wyzwanie, niebezpieczne, kosztowne, żeby przeprawić się. Ale też kulturowo. I jak w ogóle on mógł zadecydować, że będzie w Rzymie? Przecież on jest w więzieniu. To nie on teraz decyduje o swoim życiu, ale to Bóg, nawet posługując się władzami z zewnątrz, doprowadza do tego, aby wola Boża wykonała się w jego życiu. To dziwne, ale nawet w ten sposób Bóg obwieszcza swoją wolę dla naszego życia poprzez to, co nam się wydaje pewnym systemem i może nawet wrogie i nieprzyjemne dla nas. Bóg używa jako swojego narzędzia. I tak też było w Starym Testamencie. Mówi o królach pogańskich, że stali się jego sługami po to, żeby dyscyplinować, żeby doprowadzić Izraela do miejsca, aby na nowo zaczęli ufać Panu, aby polegali na Nim, aby odbudowali mury, a nawet świątynie. Bóg w taki sposób potrafi działać. Fajny jest nasz Bóg, prawda? Wspaniały jest nasz Bóg i chwała Mu za to. A później przechodzimy do 27 rozdziału i czytamy oto takie słowa. A że stracono wiele czasu i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł mówiąc: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i wielką szkodą nie tylko dla towaru statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co Paweł mówił. Te trzy wiersze już wystarczą na sam początek, byśmy się rozpędzili. Jak wiecie, ta podróż już trwa jakiś czas. Nawet ilość rozdziałów, bo o tym wskazywała historie, które tam się wydarzyły, ale nawet na tych przystankach, gdzie Paweł był, to mógł składać świadectwo o Bogu, będąc więźniem, mógł składać świadectwo, bo Bóg w ten sposób potrafi kierować naszym życiem, dając nam taką sposobność, aż wylądowali w takim miejscu, które jest nazwane pięknymi przystaniami. I pomyślałem sobie, że ten cykl może nawet mogły na piękne przystanie. To miejsca, do których Bóg nas doprowadza i po prostu są dla naszego życia dobre. I co rusz, takich przystani pięknych potrzebujemy w naszym życiu. Kto by nie chciał zawitać do takiej przystani, otoczony w bezpiecznym miejscu, przed huraganami, przed nawałnicami, przed tym wszystkim złem, które może być. Po prostu jest pięknie, bajecznie. Nie jeden z nas tak marzy. Kiedyś słyszałem, nie wiem, czy to prawdziwa historia, jak było nabożeństwo czy uroczystość ślubna, no i jakiś duchowny przemawia i chciał być taki poetycki i mówi tak do zebranych, mówi: małżeństwo to tak jakby dwa statki, dwa okręty, które gdzieś tam spotkały się na burzliwym morzu, zawitały wspólnie do takiego przyjaznego, pełnego miłości i bezpieczeństwa portu. Jeden człowiek tyrpie drugiego, mówi: ty, mówi Franek, mówi, ja musiałem się spotkać z okrętem pancernym. Ale wierzę, że Bóg chce doprowadzać nas do pięknych przystani, chce dawać nam wytchnienie w naszym życiu, nawet jeżeli prowadzą do tego niełatwe i trudne drogi. Ale zwróćmy uwagę na to słowo, które się pojawia, a że stracono wiele czasu. Stracono wiele czasu. To znaczy, że przeciekł im przez palce, nie wykorzystali go właściwie, zdefraudowali go swoją biernością, swoimi niewłaściwymi zachowaniami. Może nie wykonywano działań tak dynamicznie, jak potrzeba było. Stracono jakiś czas i on się skurczył bardzo, więc trzeba było podjąć nagle decyzję. I to jest zły moment do podejmowania właściwych decyzji, jeżeli mamy zbyt mało czasu, prawda? Dlaczego? Bo wynikają z emocji, wynikają czasami nawet z lęku, ze strachu, z paniki, która zaczyna się wdzierać do naszego serca. Musimy podjąć decyzję. Nie wiem, polecam, jeżeli macie lecieć gdzieś samolotem, na przykład obejrzeć sobie parę filmów katastroficznych o lotach. Mówię, to bardzo buduje podczas lotu, ale oglądając takie filmy, zauważyłem, że wielu pilotów podjęło złe decyzje pod presją. Jeden błąd doprowadził do kolejnego, a ten do kolejnego nakładały się i później giną ludzie, setki ludzi przez jedną złą decyzję, która została podjęta pod presją. Brakowało czasu, brakowało przestrzeni, brakowało konsultacji, brakowało mądrości. Ktoś podjął złą decyzję i były katastroficzne skutki. Nie chcemy takich decyzji. Kiedyś pewnego człowieka zaproszono i powiedziano: ej, przyjedź do nas i poprowadź nas w szkole uczniostwa. On mówi: ile mam czasu? A oni mówią: tydzień. A on mówi: nie chcę. Mówi: dlaczego? Mówi, ponieważ nawet Jezus nie był w stanie przez tydzień uczynić uczniami uczniami, tak? Czy uczniów uczniami. Potrzebował 3 lata. Oczywiście Pan Jezus wszystko może, ale 3 lata chodził ze swoimi uczniami, nie 1 tydzień. To nie jest czas na podejmowanie decyzji. Potrzeba wiele czasu, by kogoś ukształtować, by nauczyć go, by wdrożyć to w jego życie, by utrwalić to w jego życiu. Potrzeba czasu. O, ktoś nawrócił się wczoraj, a dzisiaj już zbawi cały świat, ale dzień później jest rozczarowany i załamany. Potrzebujesz po prostu czasu. Nie podejmuj pochopnych decyzji pod presją, ponieważ inni tak chcą, ponieważ mówią, że musisz to robić. Tak naprawdę nie musisz. Poczekaj na Boga, poczekaj na Jego głos, poczekaj na Jego wezwanie, poczekaj na dojrzałość, abyś mógł to udźwignąć, abyś mógł to realizować. Mówią, albo Paweł tak szybko, ale apostoł Paweł miał do tego przygotowanie. To nie stało się z dnia na dzień. On całe życie był przygotowany. On był człowiekiem już religijnym, a teraz stał się jeszcze wierzącym. Znał Boże Słowo, znał zasady, które z niego wynikają, a teraz mógł pod też Bożym natchnieniem dzielić się. Widzimy też momenty, kiedy on znika na chwilę, ale to nie jest dzień czy dwa, to jest 3 lata, kiedy Bóg uczy go swoich praw, które objawia mu w ponadnaturalny sposób, aby później szedł, zakładał kościoły i mógł je utwierdzać w wierze. Proszę uważniej czytajcie Boże Słowo, ale też uważajcie, by nie być pod presją. Zawsze stajemy w miejscu, gdy czegoś nam brakuje i ktoś od nas czegoś chce. Stracono wiele czasu, żegluga była już niebezpieczna, bo okres postu już przeminął. I ostrzegał ich Paweł. Ten okres postu to oznacza, że było pewne święto, które wyznaczało pewną datę. Nie wiem dlaczego, ale gdy byłem dzieckiem, to rodzice mówili mi, pamiętaj, żebyś nie kąpał się, zanim nie będzie Jana. To jest czerwiec, 24, tak? To chodzi o to, że jak nie będzie, bo taką mieli mądrość, że wcześniej nie powinniśmy się kąpać. Wynikało to, że woda jest za zimna, wiąże się to z niebezpieczeństwem, bo to nie chodzi pewnie, ale po tym dniu dopiero można było się kąpać, bo warunki też na to pozwalano. Czy ktoś z was był również tak uczony, czy tylko mnie tak rodzice wbili to w głowę i pamiętam do tej pory? Ale powiem wam, że teraz to na basen chodzimy, mało gdzieś nad jezioro, więc jakby ta data traci tutaj na ważności. Ale w tym momencie była ta data, to był mniej więcej koniec września i od tego czasu żegluga rzeczywiście stawała się niebezpieczna ze względu na zbyt silne wiatry, na złe prądy, które się pojawiały. I wiecie, że 2000 lat temu inaczej trochę statki wyglądały niż dzisiaj. Nie mieli tych wszystkich urządzeń elektronicznych, nie mieli takiego mocnego też sprzętu, którym mogli bez względu na warunki podróżować. Nawet dzisiaj katastrofy się mimo to zdarzają, a wtedy co dopiero. Więc musieli być bardzo ostrożni. A więc ten czas się zakończył. Czas postu, czas pokuty jakiejś zakończył się. Wiecie, dla nas, dla Kościoła, to może być ciekawe słowo, bo czas postu się zakończył, prawda? Moglibyśmy to odebrać też tak. Więc ruszając w drogę, dokonując pewnych decyzji, musimy być ostrożni. Myślę, że czas posłu to też czas, kiedy my mamy przestrzeń też w naszym życiu na to, żeby posłuchać Boga, żeby zanurzyć się w Jego obecności, by nie rozmyślać o tym tylko, co my chcemy, ale o tym, czego On chce. To jest czas, kiedy wyciszamy nasze ja, aby to On ze swoim głosem mógł dotrzeć do naszego życia. To dobry czas na podejmowanie albo na przygotowanie się do podjęcia właściwych decyzji, słuchania Jego woli. Więc jeżeli masz decyzję do podjęcia ważną, to jednym z elementów, który będzie cię do tego doprowadzać, niech będzie również post, niech będzie modlitwa, niech będzie uczenie się wsłuchiwania w ten Boży głos i niech nie trwa to tylko 1 dzień, a może 2 dni, a 3 dnia to już wiesz na pewno, ale może potrzebujesz 40 dni, a może potrzebujesz nawet dłuższego okresu czasu, by trwać w modlitwie, by nie pomylić się, by być pewnym tego, co Bóg chce powiedzieć do twojego życia. Amen. Mam nadzieję, że mamy na tyle pokory. My żyjemy w świecie, gdzie wszystko musi być na cito. Bierzesz jakiś podręcznik, łazik i on mówi, o, w jeden dzień nauczysz się, nie wiem, czy żeglować, czy surfować, czy jeździć na nartach, albo jeszcze nie wiadomo innych, że taki podręcznik, który cię przeprowadza w 5 minut, już stajesz się ekspertem. I ktoś taki później znajduje się w szpitalu na chirurgii urazowej, ponieważ z rzeczywistością się zderzył i nie był na to przygotowany. My musimy być mądrzy, musimy być głębocy w tym, aby podejmując te decyzje wiedzieć, że za tym stoi pewna odpowiedzialność, że to będzie miało swoje konsekwencje. O, jeżeli byśmy tylko złamali rękę i ona znalazła się w gipsie, to jeszcze nie jest to bolesne, ale to jeszcze nie jest tragedia. Ale gdybyśmy mieli rozbić nasze życie, nasze małżeństwa, nasze domy albo kościoły, albo mieć wpływ na ludzi i to będzie miało negatywny wpływ, to chciejmy się na chwilę zatrzymać. Chciejmy posłuchać tego Bożego głosu. Chciejmy pościć i modlić się, wołając do Boga, by się nie pomylić. Alleluja. Musimy nauczyć się rozpoznawać Boży głos, nawet gdy wszyscy inni mówią inaczej, aby go zachować. Twoi koledzy, twoje koleżanki będą próbowali, będą wywierać na ciebie presję. Zawsze ktoś od nas czegoś chce. Albo mama, albo tata, albo dziecko, albo mąż, albo żona, albo współpracownicy, szef czegoś chce od nas. Nie wiem, może polityka nawet tego świata czegoś chce. Ale czy ktoś nas pyta, czego my chcemy? Czego potrzebujemy? Czy nie czujecie się czasami zmęczeni, że ciągle i ciągle podejmujemy szybko decyzje ze względu na innych, ze względu na innych, ze względu na innych? Ale mamy potrzebę, dusimy się wewnątrz. Chcemy wiedzieć, jaka jest Boża wola dla naszego życia, aby po prostu mieć prawo do tego, by być szczęśliwymi, by żyć w pokoju, by być ludźmi pełnymi nadziei. Mam nadzieję, że do takich ludzi przemawiam dzisiaj, że to jest dla nas, dla ludzi wierzących ważne. Apostoł Paweł, jak widać, miał i odwagę powiedzieć. Nawet nie wiem, jak to się stało, że go do głosu dopuścili. Przecież on był tylko więźniem. Kto będzie słuchał więźnia? Ale chciał to wyrazić i mówi, mężowie, przewiduję, nawet narażając się, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem. To słowo przewiduje może stawia nam pewien znak zapytania, czy to znaczy, że on tak odgadł po prostu, że użył swojej logiki, że zdrowego rozsądku, aby przewidzieć, że rzeczywiście pora się zakończyła, więc musimy tutaj być bez względu na to, na tej pięknej przystani i przezimować. Ale inni myślą w tej sprawie inaczej. Nie wiemy, jak on do tego doszedł, ale wiemy, że miał rację. Ja wiem, jak my możemy dojść do tego, żeby mieć rację. Wtedy, kiedy zgodzimy się z tym, co mówi Bóg. Wtedy będziemy pewni. Nie tylko domniemywać, ale będziemy pewni. Ponieważ jako ludzie, o, ufamy Panu, alleluja, 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 ale podejmujemy własne decyzje. A później mówimy, Boże, gdzie jesteś? Dlaczego mnie zostawiłeś? Dlaczego mnie nie kochasz? Ty już się o mnie nie troszczysz. Ale tak nie jest. To jest tylko konsekwencja decyzji, które my podjęliśmy. Czasami ludzie pytają, o, dlaczego na tym świecie jest tyle zła? No jakby nam Pan Bóg sam zafundował. Jakbyśmy nie przyłożyli do tego naszych rąk, naszego życia, naszych działań. I powiem, i w tym jesteśmy skuteczni. To jest jedna z tych rzeczy, która wyszła ludzkości na pewno. A później mówimy, o Boże, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? On jest. I On jest żywym Bogiem. On jest świętym Bogiem. I On objawia swoją wolę. Ale trzeba cichego, pokornego serca, by usłyszeć ten głos. By dotarł do nas. Nawet w chaosie. Paweł usłyszał ten głos. Wiedział. Mówi, przewiduje, może to była ta forma, którą oni byli w stanie zaakceptować, że dalsza żegluga jest związana z niebezpieczeństwem, z wielką szkodą, nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Wiecie, towar, statek, zajmiemy się tym później, ale jeżeli chodzi o życie, gdy chodzi o życiowe decyzje, proszę, nie ruszajcie, dopóki nie będziecie pewni. Odnośnie podejmowania też decyzji, czasami lubię ten przykład, wyczytałem go wiele lat temu w jakiejś książce, jak pewien młody chłopak żyjący gdzieś na wsi i tam był też zbór i były, w zasadzie ten zbór składał się z kilku takich wiosek, z których ludzie się zjeżdżali, no i ten chłopak postanowił ożenić się i były dwie dziewczyny, które mu się bardzo podobały. Jedna mieszkała w jednej wiosce, druga mieszkała w drugiej wiosce. No i w pewnym momencie, gdy jechał wozem, a wtedy konie ciągnęły taki wóz, pomyślał sobie, nie wie, którą wybrać, czy tą po prawej, czy tą po lewej, czy tą po prawej, czy brunetkę, czy blondynkę. Nie wiedział, którą wybrać. Mówi, Boże, daj mi mądrość. I zrobię tak, że puszczę lejce i gdzie konie skręcą, czy w prawo, no to się z tą ożenię, a jeżeli w lewo, to się z tą ożenię. Fajna metoda na wyjście, na ożenienie się, prawda? I kiedy puścił te lejce i zbliżał się już do tego momentu, kiedy drogi się rozjeżdżały i już trzeba było podjąć ostateczną decyzję, lekko zaczął pociągać za prawe lejce. I my też mówimy, Boże, ufamy Ci, polegamy na Tobie, ale w jakichś momentach życia podejmujemy decyzję, prawda? Subtelnie, tak żeby nikt nie zauważył, mówimy, ale chwała Panu, halleluja. Wszystko jest na pozór dobrze, ale my podejmujemy decyzję, żeby do końca zaufać Bogu. Potrzeba wielkiej odwagi, naprawdę ogromnej wierności, wiedząc, że Bóg nie spóźni się i że On ma lepszy plan, bo Bóg we wszystkim działa ku dobremu. Bóg we wszystkim działa ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. I oto kolejna rzecz. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku, niż na to, co Paweł mówił. Widać, tą osobą decyzyjną wśród nich wszystkich najwyżej był setnik. Człowiek, który zarządzał wojskiem, był postawiony, jak sama nazwa mówi, nad setką żołnierzy, a więc był znaczącą. Wcześniej czytaliśmy o człowieku, który również był setnikiem i na imię miał, pamiętacie jak? Korneliusz. A więc widzicie, jaką miał władzę, ale o Korneliuszu wiemy, że był człowiekiem pobożnym, że on modlił się, ale ten setnik wygląda na to, że nie kierował się takimi standardami jak Korneliusz. On po prostu popatrzył jak żołnierz, mówi, o to będzie dla nas wyzwanie, ale nie w takich warunkach się było, wiadomo, przetrwamy wszystko, damy radę, dopłyniemy do brzegu, żadnego problemu nie będzie. I prawdopodobnie na niego też była wywierana presja, ponieważ właściciel statku miał swoje interesy. Jest duże prawdopodobieństwo, że statek ten wiózł zboże z Egiptu do Rzymu, a więc było to źródło zaopatrzenia Rzym, a wiemy, że potrzeby były duże, więc presja była ogromna i trzeba było wciąż i wciąż dostawać. Jeżeli teraz nie ruszą, to będą musieli całą zimę i on już myślał o tych wszystkich rozmowach, konsekwencjach, które będą miały miejsce, jeżeli teraz tego nie zrobią, więc podejmuje ryzyko. Dobrze, ruszamy w drogę. Powiedzcie mi, kogo wy słuchacie, gdy trzeba podjąć decyzję? Kogo słuchamy? Gdzie zwracamy nasze oblicze? Gdzie zwracamy nasze serca, by posłuchać Pawła, który jest więźniem, jakiegoś biednego kaznodziei, który nie ma może tyle wykształcenia, co inni tego świata mądrzy? Czy zanurzamy się, żeby czytać Boże Słowo? A może, nie wiem, otworzysz kolorowe czapcopismo, przeczytasz horoskop i mówisz, oto wola Boża dla mojego życia. Broń Cię, Panie Boże, przed taką wolą. Ponieważ nie wiesz, dokąd Cię to doprowadzi. A ja jestem pewien, że doprowadzi Cię to do takiego stanu, do takiej sytuacji, gdzie nie chciałbyś się znaleźć nigdy. I zazwyczaj te historie dokładnie w ten sam sposób się kończą. Ile razy rozmawiałem z ludźmi, którzy emocjonalnie byli tak rozbudzeni, oni już wiedzieli wszystko, jaką decyzję trzeba podjąć i żadne nawet zdroworozsądkowe argumenty nie trafiały do nich i w podobnej sytuacji był Paweł, on wyraził swoje zdanie, ale ono gdzieś zostało chybione, znaczy ono nie chybiło celu, tylko oni puścili je mimo uszu i gdzieś poszło w eter i nie zatrzymali go w swoich sercach i nie podporządkowali się temu, co mówił przecież tylko więzień. Posłuchali setnika, posłuchali właściciela statku i mówią, zdążymy, udamy się i wszystko będzie dobrze. Jeżeli znacie trochę tą historię, to wyglądało to jak w rosyjskiej dumie, tak, że chcieli dobrze, a wyszło jak zazwyczaj. I tak jest w życiu, że pobożne możemy mieć takie ludzkie życzenia, ale jeżeli podejmujemy decyzje niezgodne z Bożą wolą, to wychodzi tak, jak zazwyczaj, czyli źle wychodzi. Będziemy ponosić tego konsekwencje. Kogo słuchacie? Jaki głos rozbrzmiewa na pierwszym miejscu w waszych sercach? Co stawiacie ponad to wszystko, czym jesteście otoczeni? Czy możecie zaufać Bogu? Kiedyś czytałem książkę brata Hedzika, ile dobrze pamiętam, i on przytaczał pewną historię z okresu II wojny światowej, kiedy alianci próbowali na nowo wejść do Europy Wschodniej i ją pozyskać. No i trzeba było czasami bombardowanie zrobić na te miejsca strategiczne, gdzie okupanci produkowali zbrojne rzeczy. I jedną z takich miejsc była Huta w Czyńcu, ile dobrze pamiętam. I oni zrzucili jednego dnia ulotki, że zbombardują Hutę w Czyńcu. No i wszyscy, którzy mieszkali w Czyńcu i tam, czy w okolicy i pracowali, wiedzieli, że huta będzie zbombardowana. I mówią, nie idziemy do roboty na drugi dzień. No bo któż zdroworozsądkowy by poszedł? Ale pewien człowiek dostał tą ulotkę, modlił się i Bóg powiedział mu, że żadna bomba na hutę nie spadnie. Ja nie wiem, czy byśmy go posłuchali, ale on powiedział, że on idzie do roboty, że bez względu na to, co inni myślą, on idzie do pracy. A więc ubrał się, wziął kanapki, gdy wszyscy szli w przeciwną stronę, on szedł, ponieważ mówi, Bóg mu powiedział, że bomba na hutę nie spadnie. I było bombardowanie i alianci się pomylili i zbombardowali gdzieś jakieś pola, a huta się ostała. Ja wierzę, że Bóg ma moc przemówić do nas tak, że nawet gdy tysiące ulotek mówi inaczej, to my możemy powiedzieć, ale ja zaufam Panu, ja będę polegać na Nim, ja będę Mu ufać we wszystkim. I do tego zmierza cała historia też i zbawienia, byśmy uczyli się ufać Bogu we wszystkim, byśmy rozpoznawali Jego głos, byśmy mogli Go usłyszeć. I najczęściej ten głos rozpoznajemy po prostu czytając Boże Słowo, czytając Biblię, odkrywając ją na nowo w naszym życiu. Jeżeli chcesz poznać Boży głos, ale nie czytasz Bożego Słowa, no to biada ci. Po prostu nie dajesz Bogu nawet tej pierwszej, podstawowej możliwości, by On do ciebie przemówił. Musisz czytać Boże Słowo, jeżeli chcesz poznawać Boże Słowo. Nie tylko może, ale musisz czytać Boże Słowo jako Boże dziecko, ponieważ to jest to Słowo, przez które Bóg chce się w ten intymny sposób komunikować z naszym sercem. Amen? Naprawdę. I zobaczysz, ile razy w ponadnaturalny sposób Bóg przemówi co do sytuacji, co do dnia, co do okoliczności. Ja to też mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Powtarzanie jest ponoć nauką uczenia się. Jak pewna kobieta dzwoniła do swojego pastora, to było w latach 70., gdzie kupienie samochodu było związane z ogromnym wyzwaniem i ogromnym kosztem. Kto z was w latach 70. miał samochód? Był burżujem po prostu wtedy prawie, że nie. Kto wtedy miał samochód? Tylko nieliczni, którzy pracowali za granicą na kontraktach, ale ona chciała kupić taki samochód, ale nie chciała nadużyć pieniędzy. Chciała postąpić mądrze i w związku z tym zadzwoniła do swojego pastora i mówi, pastorze, czy mam kupić samochód? O, jakie kochane pytanie. I ten biedny pastor mówi, siostro mówi, ja nie wiem, co ja mam ci odpowiedzieć. Czy masz kupować, czy nie masz? No powiedziałby, stać się, to kupuj, nie stać, to nie kupuj. No po prostu zadecyduj, droga siostro. I modlił się. I w tym momencie czytał Dzieje Apostolskie. I przeczytał fragment, akurat gdy odłożył telefon, wrócił do Biblii i czytał. I tam był taki zwrot, który dotyczył oczywiście historii związanej z Filipem, który usłyszał, idź i przyłącz się do tego wozu. Czy to nie było jasne, że ma po prostu przyłączyć się do tej modlitwy, do tej potrzeby tej kobiety, zadzwonił do niej i mówi, odbierz to jak chcesz, ale czytałem Boże Słowo i Pan powiedział mi w ten sposób, idź i przyłącz się do tego wozu. A więc kupiła ta kobieta i służył. Służył Bożej chwale, może przywoziła ludzi na nabożeństwie, może też jej jakimś rzeczom potrzebnym w życiu służył, ale wiem, że w każdej sytuacji Boże dziecko może usłyszeć, może przeczytać to, co jest Bożą wolą. wolą dla naszego życia. Amen? Proszę, możemy też użyć nawet naszego zdrowego rozsądku i Paweł mógł go również i tutaj użyć, wiedząc, że wiąże się to z niebezpieczeństwem, ponieważ omijając to, może doprowadzić do katastrofy. Wiele lat temu słyszałem bardzo złą historię. Ona wydarzyła się wśród ludzi wierzących. Oto mąż zawiózł swoją kochaną rodzinę na obóz chrześcijański, ale sam nie mógł pozostać. Musiał szybko wracać. Był pod presją czasu. Goniło go, goniło. Miał szybki samochód, miał mocny gaz, jeszcze ciężką nogę do tego i pewne umiejętności, bo nawet w rajdach jakiś jeździł. I gdzieś był korek akurat na tej drodze siódemce nieszczęsnej na Mazury i wracając widział duży korek i chciał go ominąć. I ominął tak, że wjechał prosto pod tira. Nie możemy lepiej czekać i dojechać szczęśliwie niż ponieść. I on jeszcze dobrze się nabożeństwo pierwsze nie rozpoczęło, a żona już otrzymała tą tragiczną wieść. Wystarczyło na chwilę się zatrzymać, nie polegając na sobie samych, może przełykając własne ego i nie pozwalając, żeby presja czasu nas tutaj niszczyła. Czy wiecie, że najtrudniej ponoć jest dojechać te ostatnie 10 kilometrów, gdzie wielu ludzi zamiast zwolnić, to przyspiesza? I może żyjemy w czasach ostatecznych, więc zamiast przyspieszać i gonić i działać pod presją czasu, powinniśmy może zwolnić nieco tempo naszego życia, by lepiej rozpoznawać Boży głos, ponieważ Słowo Boże mówi, że w ostatecznych czasach będzie wiele fałszywych nauk, będzie wiele zwiedzeń, będzie wiele złych rzeczy, które będą próbowały odciągnąć nas od tego, co Boże, od tego, co jest Jego wolą, a to doprowadzi do chaosu, do zniszczenia, to doprowadzi nas gdzieś na manowce. Zacznijmy czytać i słuchać Boży głos w pokorze, będąc przy tym mądrymi, będąc przy tym trzeźwymi, ale też otwartymi całym sercem na to wszystko, co Pan ma dla naszego życia. Jeżeli dzisiaj, moja siostro, mój bracie, po prostu jesteś zmęczony, działasz pod presją czasu, może okoliczności nie są sprzyjające, ten mówi to, tamten mówi co innego i nawet w jednym zborze ludzie mogą mieć dwa zdania albo nawet trzy opinie na ten sam temat, to bardzo chciałbym, abyś nauczył się słuchać tego, co Bóg ma do powiedzenia. Ponieważ to Jego wola jest ważniejsza niż cokolwiek innego. Amen? Jego wola. Może dzisiaj jesteś zmęczony, może nawet sfrustrowany, może zniechęcony, ale Bóg ma wytchnienie, dobrą wiadomością, że wszystko, co Bóg chce uczynić w naszym życiu, jest ku dobremu. Nie chcę iść dalej, ponieważ musiałbym rozpocząć nowy i nowy, kolejny wątek i tak do rana by nam zeszło pewnie. Godzina 19, więc mamy czas, żeby się pomodlić. Wierzę, że każde zwiastowanie może zakończyć się też takim osobistym wezwaniem dla naszego życia, dla naszych serc, ponieważ gdy Pan posyła swoje słowo, to ma też w tym pewien zamysł. Może ktoś z was jest w miejscu podejmowania ważnych decyzji. Twoje emocje mówią coś innego, ale w głębi odczuwasz, że Boża wola jest inna i zmierzyć się z tym nie jest prosto. Próbujemy to przygasić. Ostatnio wyjeżdżając z domu, modlę się i nagle zatrzymałem się w modlitwie. Mówię, o co ty się modlisz? Mówię, tak ja mówię, Boże, jakby chciałem Boga uwielbić tylko tym, co ja zrobię. Ale mówię, Boże, tak naprawdę to chcę uwielbić się tym, co zrobię zgodnie z Twoją wolą. To, czego Ty chcesz dla mnie. Nie to, co ja chcę, a później, Panie, odbierz sobie chwałę, tylko to, co zrobię zgodnie z tym, co Ty włożyłeś w moje serce, wykonałem dla Twojej chwały, to będzie uwielbieniem dla Twojego imienia. I właśnie tego pragnę dzisiejszego dnia. Myślę, że tego pragniemy w naszym życiu. Nie chcemy się pomylić. Wiele rozbitych domów, wiele nieszczęśliwych ludzi, wiele tragedii, wiele być może nawet kryzysów finansowych i emocjonalnych wiąże się z tym, że podejmujemy pochopnie decyzje pod presją czasu, niezgodną z Bożą wolą, nie mając przestrzeni w naszym sercu, tej przestrzeni, by przyjąć to Słowo, by znaleźć ten komfort zasiadania przed Bogiem i po prostu słuchania Go, ale wykonujemy z biegu, z marszu, pochopnie, a później widzimy, słuchamy nieodpowiednich ludzi, nieodpowiednich nauk, nie zwracamy oblicze tam, gdzie powinniśmy, bo jest to dla nas zbyt trudne. Wiecie, że wielu ludzi w Kościele chce usłyszeć to, co chce usłyszeć, nie to, co jest wolą Bożą. Ktoś przychodzi i mówi, o, co myślisz o tym? I chce usłyszeć tylko to, co będzie dobre w tym emocjonalnym znaczeniu dla niego, zgodzi się z jego przekonaniami, ale nie z prawdą, która wynika z Bożego Słowa. A jeżeli mu się odpowiedź nie spodoba, to wyjdzie przez te drzwi i znajdzie sobie Kościół, który powie mu to, co chce usłyszeć. On mówi, o, to jest Boża wola. Ale wyzwaniem jest usłyszeć ten głos i z nim postąpić. Czasami nie mamy też wpływu na to w tym znaczeniu, że inni podejmują decyzje. My jesteśmy tak jak Paweł też i na tym statku razem z nimi umieszczeni, ale nawet i w tym miejscu Bóg się o nas zatroszczy. Nawet i w tym miejscu Bóg będzie miał staranie o swoje dzieci. Nie mów, że inni są winni. Ty dzisiaj stań przed Bogiem, stań z otwartym sercem, a zobaczysz, jak łaskawy i dobry jest dla ciebie, jak przemówi i ochroni cię w swoim miłosierdziu, jak poprowadzi cię dalej, a może nawet ze względu na ciebie uratuje więcej ludzi, jeszcze większe Boże dzieło, większa chwała się wykona. Stań w wierności z oddaniem, a zobaczysz, jak wielkiego masz Boga. Alleluja. Alleluja. Ktoś z was potrzebuje modlitwy? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Obyśmy się nie pomylili. Obyśmy się nie pomylili. Powstańmy.